Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Grzegorz mój. Drodzy Państwo, przed nami audycja Szukając Słowa Bożego. Czwarta niedziela wielkanocna, zwana Niedzielą Dobrego Pasterza. To też 56. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Ten dzień, ta niedziela rozpocznie też cały tydzień modlitwy o powołania kapłańskie. Jest to też dzień, w którym Słowo Boże, Ewangelia, którą słyszymy, mówi o Jezusie jako dobrym pasterzu. Jezus oczekuje od swoich owiec otwarcia uszu na Jego głos i pójścia za Nim. Słuchanie Jezusa i pójście za Nim staje się warunkiem wejścia w prawdziwą wspólnotę z Bogiem i otrzymania daru życia wiecznego. W sposób kontrastowy do owiec zostaje też przedstawieni przeciwnicy Jezusa, stający się narzędziem działania szatana, którzy otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją. Tekst janowy, który będziemy rozważali w tę najbliższą niedzielę i dziś podczas tego programu, tej audycji, objawia nam głęboką prawdę o konieczności współpracy człowieka z Bogiem w dziele zbawienia. Poznanie owiec przez Boga i obdarowanie ich życiem wiecznym nie jest możliwe bez otwarcia uszu i bez kroczenia drogą Pana. Jak mówi święty Augustyn, Bóg odkupił nas bez nas, ale nie może zbawić nas bez nas. Prośmy Ducha Świętego o potrzebne łaski dla nas, byśmy przyjęli z wielką ufnością, miłością Słowo Boże, by wydało w nas obfity owoc.
Twojej woli dziś poddaję się, Duchu Święty, czyń co chcesz.
Pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich. W owym czasie Paweł i Barnaba, przeszedłszy przez Pergę, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień szabatu do synagogi i usiedli. A wielu pobożnych prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie starali się zachęcić ich do wytrwania w łasce Boga. W następny szabat zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać Słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość i bluźniąc, sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: należało głosić Słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niezgodnych, niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Poganie słysząc to radowali się i wielbili Słowo Pańskie, a wszyscy przeznaczeni do życia wiecznego uwierzyli. Słowo Pańskie szerzyło się na cały kraj. Ale Żydzi podburzyli pobożne, wpływowe niewiasty i znaczniejszych obywateli, wzniecili prześladowania Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic. A oni, strząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium, a uczniowie byli pełni wesela i Ducha Świętego. Duch Święty zechciał napełnić swoją szczególną mocą Pawła i Barnabę. A oni od razu udali się w drogę, rozpoczynając w ten sposób swoją pierwszą podróż misyjną, apostolską. W każdym z miast, gdzie przebywali, wchodzili do synagogi, zwracali się do Żydów żyjących w diasporze, głosząc im dobrą nowinę o obietnicy danej ojcom, że Bóg spełnił ją wobec nas jako ich dzieci, wskrzesiwszy Jezusa. Dzięki ich słowom wielu ludzi przyjmowało wiarę. W sposób szczególny było to zauważalne w Antiochii Pizydyjskiej, gdzie wielka liczba ludzi przyjęła owo przepowiadanie. Tak gorące i pełne entuzjazmu przyjęcie nauki apostołów stało się przedmiotem zazdrości i prześladowania podjętego przez Żydów. To znów przyczyniło się do wywołania kryzysu i bolesnego oddzielenia synagogi od Kościoła. Z drugiej jednak strony ów podział pozwolił słowu na swobodne wyjście z synagogi i podjęcie własnej drogi, tak by zasięgiem objąć cały świat. Odrzucone przez Żydów, do których było skierowane w pierwszej kolejności, teraz nie zna już granic. Może przekazywać życie wieczne aż po krańce ziemi. Chrystus bowiem, światłość dla wszystkich ludów i narodów, winien być niesiony przez głosicieli Ewangelii dosłownie wszędzie. Ten jednak, kto odrzuci Słowo Boże, to przepowiadanie, to, co słyszy, ten ogranicza, a nawet zamyka swój własny horyzont. Natomiast ten, kto w duchu wiary poznaje radość i życia wiecznego i wychwala Ducha, niesie pociechę tym wszystkim, którzy są prześladowani za to, że miłują Chrystusa. Przepowiadanie Pawła dotknęło serc słuchaczy, wzbudziło w nich pragnienie, by słuchać więcej. Ale gdy widzimy następny szabat, przyszło bardzo wielu pogan i prawie całe miasto zebrało się przed synagogą, spotkało się to z gwałtownym sprzeciwem Żydów, którzy posunęli się aż do bluźnierstw, żeby zdyskredytować apostołów. Nie potrafili zaakceptować Bożego planu, który przewidział zbawienie pogan, nie przez zachowywanie przepisów prawa, ale przez wiarę w Jezusa, jedynego Zbawiciela. Także dziś Kościół głosi naglące wezwanie do nawrócenia, do wiary, adresowane do wszystkich, najpierw do tych, którzy co niedzielę są na mszy świętej, a poprzez ich pokorne, ale i odważne świadectwo, także do współczesnych pogan. Czy zechcemy usłuchać tego wezwania? Czy nosimy w sobie Słowo Boże? Drugie czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem, a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu, wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed barankiem. Odzieni są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I rzekł do mnie jeden ze starców. To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i w krwi baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. A zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi. Nie będą już łaknąć, ani nie będą już pragnąć i nie porazi ich słońce, ani żaden upał, bo pasł ich będzie baranek, który jest pośrodku tronu i poprowadzi ich do źródeł wód życia i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu. Wraz z wizją niezliczonej rzeszy zbawionych swój punkt kulminacyjny osiąga wizja prorocza dotycząca pieczęci. Otwierając jedną po drugiej, baranek jakby zabity, to znaczy Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały, w pełni objawia Boży plan zbawienia. Pieczęcie, o których jest tutaj mowa, wskazują na wielorakie dynamizmy pojawiające się w historii. Ich liczba 7 jest taka sama jak liczba dni stworzenia. Szóstemu dniowi poświęconemu na stworzenie człowieka odpowiada szósta pieczęć. Chodzi tutaj o zbawienie ludzkości poprzez eschatologiczną interwencję Boga realizowaną w trzech okresach. Najpierw zostało pokonane całe zło. Następnie pojawiła się liczba 144 tysięcy opieczętowanych. Jest to symboliczna liczba odnosząca się do wszystkich przynależących do ludu Izraela, którzy zostali naznaczeni pieczęcią Boga. Owa pieczęć miała postać litery Tau, ta zaś w swojej dawnej formie miała kształt krzyża i uratowanie od katastrofy. Dochodzimy więc do momentu, kiedy zbawienie osiąga swoje szczytowe stadium, opisane w wizji. W niej zaś obecny był niezliczony tłum z każdego narodu, pokolenia, ludów i języka. To owi żyjący życiem baranka, będący w bezpośredniej relacji z nim, co wynika z faktu, że stoją przed nim, patrzą na jego oblicze. To oni są uczestnikami jego zmartwychwstania. Odziani są w białe szaty. W ten sposób odkupieni razem z Nim cieszą się ze zwycięstwa nad złem i radują się nieśmiertelnym życiem, a w ręku ich palmy. Bo też przeszli oni przez wielkie przeciwności i cierpienia, jakie sprawiła im męka Chrystusa, w którym zebrane zostało całe cierpienie ludzkości. Poprzez sakramentalny chrzest, czyli przez chrzest smutku i ucisku, przeżywamy w jedności z Jezusem, stali się uczestnikami paschalnego misterium, które odradza i uświęca. Dzięki temu oddają cześć Bogu w sposób trwały i nieustanny, uwielbiając Jego moc, Jego potęgę, ciesząc się Jego wstawiennictwem i obecnością. Stąd ten namiot. A zatem spełnienie wszelkich pragnień, Boża pociecha, bezpieczeństwo, o których wspomina prorok Izajasz, mówiąc o nowym wyjściu, w czasie którego sam Bóg staje się przewodnikiem ludu, zostały zrealizowane w Chrystusie. On to, przeszedłszy w ciele, na zawsze stał się pasterzem odkupionych. Tym, który prowadzi do źródeł życia, to znaczy do jedności z Ojcem i do niekończącej się radości. Trzecie czytanie na czwartą niedzielę wielkanocną, niedzielę Dobrego Pasterza. To słowa z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną, a ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Odpowiedzi na żądanie Żydów, jeśli ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie, Jezus odpowiada im, kreśląc obraz dobrego pasterza. Jezus odpowiada im, jednak nie są oni w odpowiedniej dyspozycji, aby uwierzyć Jego słowom, ani też aby dać się przekonać dziełom Jezusa. Chodzi tutaj raczej o całkowite odrzucenie propozycji Jezusa, co automatycznie wyłącza ich z jego owczarni. Pomimo tak wielkiej wrogości Jezus jeszcze raz daje im poznać się jako dobry pasterz, jako Mesjasz, który zna i miłuje swoje owce, który oczekuje, że znajdzie u nich posłuch, posłuszeństwo i ufność pozwalającą kroczyć im za nim. Dobry pasterz daje życie wieczne. To najbardziej istotne dzieło, dla którego Jezus przyszedł na świat. Jest nim poznanie Boga i komunia, wspólnota miłości z Nim i z Jego wysłannikiem. Tu ten tekst, który rozważamy, pokazuje rozwój intensywności owej przynależności. Owce, ludzie wierzący, uczniowie, którzy otrzymują życie od Jezusa, zawsze znajdują się w Jego ręku i dlatego cieszą się wiecznie trwającą pewnością. Dzieje się tak, bo sam Ojciec powierzył Mu owce, a ponieważ nie ma nikogo, kto byłby od Niego większy, dlatego też nikt nie może wyrwać ich z Jego ręki. Są to stwierdzenia umacniające na chrześcijańską wspólnotę, która nieustannie była i jest poddawana prześladowaniom lub też drążona herezjami, jakąś próbą rozłamu. Krótko mówiąc, należeć do Jezusa oznacza należeć do samego Boga i to na zawsze. Podobnie jak syn należy do Ojca, a Ojciec do Syna w jedności i miłości Ducha Świętego. Jezus mówi o sobie: jestem dobrym pasterzem, który zna swoje owce i nazywa je po imieniu. Jest nadto bramą prowadzącą do owczarni, która jest bramą nadziei, ponieważ prowadzi człowieka do największego dobra, do zbawienia. W ten sposób ukazuje swoją wielką miłość do człowieka, gdyż osobiście odpowiada na jego zasadnicze potrzeby, by usłyszeć prawdziwy i pewny głos oraz kroczyć w jedności ze wszystkimi braćmi wskazaną i pewną drogą. Myślę, że to pragnienie każdej z nas. Skoro więc Jezus jest naszym pasterzem, który nazywa nas po imieniu, to powinniśmy z uległością nadstawiać ucha, aby usłyszeć Jego głos. Jeżeli jest bramą, to powinniśmy obudzić w sobie pragnienie, by wejść w nią bez obaw i wahania. Oto realna możliwość dostępu do pasterza i stróża naszych dusz. Wystarczy tylko, otrzymawszy od Niego życie, ofiarować je razem z Nim za inne owce, aby nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Oczywiście tak się stanie, ale tylko wówczas, gdy całkowicie zaufamy Bogu, bo sama wola człowieka nie jest zdolna, by pokonać zasadzki tego świata i by przełamać bariery naszego egoizmu, naszych ograniczoności, naszych słabości. Jedynie Duch Jezusa ma moc, by pomóc naszemu sercu zrozumieć mądrość, ale zarazem też szaleństwo ewangelicznych błogosławieństw, nieustannie wyśmiewanych przez dominującą dziś kulturę. Tylko On może otworzyć przed nami niecodzienne horyzonty prawdziwej miłości, i to takiej miłości, która potrafi zatracić własne życie dla Jezusa, aby odzyskać je w całej swej pełni. Jedynie w przypadku tego czystego daru można wśród nic nieznaczących jakichś sloganów współczesnego świata, bo tak musimy o nich też mówić, tak to sobie ustawić, usłyszeć możemy Jego głos jako jedyny, który potrafi dać słowa życia wiecznego. My, którzy potrzebujemy Zbawiciela, zagubieni potrzebują przewodnika, ślepi tego, który poprowadzi nas do światła, spragnieni potrzebujemy źródła życia, z którego każdy, kto się napije, nie będzie już pragnął. Umarli potrzebujemy życia, owce pasterza, dzieci pedagoga. Innymi słowy, cała nasza ludzka natura potrzebuje Jezusa. Jeżeli tylko się chce, można zrozumieć największą mądrość, jakiej uczy nas Najświętszy Pasterz i nasz Nauczyciel. Wszechmocne słowo Ojca, gdy posługując się przypowieścią, nazywa siebie pasterzem owiec. Możemy odpowiedzieć tak, Panie, posilej nas na pastwiskach Twojej sprawiedliwości. Nauczycielu, paś swoje owce, jak mówi święty Klemens, na Twojej świętej górze. Kościół, który na niej się wznosi, przewyższa chmury i dotyka nieba. On to pragnie zbawić moje ciało, przyodziewając mnie niezniszczalną tuniką. Dlatego też uświęcił moje ciało. Nie popadniemy w unicestwienie, ponieważ przez tego, który trzyma nas za rękę, zostaliśmy wyniesieni do niezniszczalności. I w ten sposób Jezus pokazuje nam, że tylko On jest dobrym pasterzem. A zatem hojny i wspaniałomyślny jest ten, który oddaje się za nas, oddaje za nas swoje życie. I rzeczywiście w służbie ludziom pełen łaskawości jest ten, który mogąc być Panem człowieka, zapragnął stać się jego bratem. Dobry i łaskawy aż do oddania za nas swojego życia.
Pan mym pasterzem, Pan jest mym pasterzem, nie brak mi niczego. Na pastwiskach mnie pasie, nad spokojne wody mnie prowadzi, gdzie odpocząć mogę. Pan orzeźwia duszę moją, po właściwych ścieżkach wiedzie, choćbym szedł doliną ciemną, zła się nigdy nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną, Panie
Państwo, mamy niecały kwadrans, możemy też i my podzielić się swoim doświadczeniem słowa, które odczytaliśmy, czy może to słowo też było lekturą w naszym życiu, taką lekturą duchową. Chcielibyśmy się podzielić tym, co, nad czym reflektujemy. Numery do studia 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa, dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200 i dwa telefony dla słuchaczy z zagranicy. 48 56 655 23 33, drugi 48 56 655 23 66. Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Moje na imię Marcin. Chciałem się podzielić swoimi refleksjami na temat wysłuchanego Słowa Bożego.
Tak.
Szczególnie poruszyły mnie słowa, które tam ojciec przeczytał, że uczniowie byli pełni wesela i Ducha Świętego mimo prześladowań. Jest to dla mnie wzór cierpliwości, bo zachowali pokój, radość nawet w przeciwnościach i to ciężkich doświadczeniach. Natomiast słuchając Ewangelii przyszła mi myśl, że powinienem radykalnie naśladować Pana Jezusa, czyli słuchać Jego słowa, służyć tylko Bogu, żeby czuć to przykazanie miłości i nawet umiłować prawo Boże dane w przykazaniach, każde Jego słowo bez szemrania i narzekania. No i jeszcze właśnie na koniec chciałem powiedzieć, że zgodnie z przypowieścią o siewcy pragnę, żeby wiatr Ducha Świętego zasiał we mnie i w nas ziarno, które wyrośnie z gleby żyznej, czyli naszej duszy o dobrym sumieniu, czystej duszy, nieobłudnej i wyda plon stukrotny. To się o to modlę często, żeby było jak najwięcej szczerych wyznawców Pana Jezusa.
Bardzo Bóg dziękuję, Panie Marcinie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. No, prorok Izajasz też mówi, że każdego ranka Pan pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Jezus, gdybyśmy patrzyli też na Jego postawę, no jeszcze po ciemku, po dniu ciężkiej pracy, aby mieć czas na słuchanie Ojca, wstawał. O ileż bardziej, teraz popatrzmy, jest potrzebny też i czas na naszą modlitwę codzienną, polegającą nie tylko na takim pośpiesznym odrecytowaniu czegoś, a raczej na byciu przed Panem, jakoś słuchaniu Go po to, by mógł On złożyć w naszym sercu słowo życia dla nas i dla innych. Wypisz, jak czytamy o naśladowaniu Chrystusa, wypisz moje słowa w swym sercu i rozmyślaj nad nimi pilnie. Dzięki takiemu trwaniu w słowie chrześcijanin może być prorokiem i pocieszenia, bo pomyślmy, że Pan mówi do nas, ale my też jesteśmy posyłani. Z czym, z jaką nowiną, z jaką informacją, z jaką wiadomością my idziemy. Mamy być gotowi, by przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo pokrzepienia. Proszę bardzo, Radio Maria.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Paweł, diecezja Płocka, Szczegi Boże Ojcu i wszystkim słuchającym. Pierwsze czytanie potwierdza mi, że Bóg mieszka w każdym człowieku i nie ma względu na osobę, bo to Bóg cieszy się w człowieku. Poganie radowali się, że mogli usłyszeć Słowo Boże. Natomiast tam, gdzie jest odwrócenie się od Boga, we władanie bierze człowieka zły duch i stąd, powiedzmy, synonim tego w postaci złości Żydów. W Księdze Apokalipsy jest właśnie dostrzegam konsekwencje Boga w odniesieniu do swoich wyznawców. Ci, którzy są mu wierni, radują się w obliczu spraw ostatecznych, bo Bóg ich przykarnia do swego łona i ociera im każdą łzę. Teraz jest Ewangelia. Upewniam się tutaj, że Bóg jest wierny do końca dla swoich wiernych i nikt ich nie wyrwie z ręki dobrego pasterza. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Jeśli mi czegoś braknie, to znaczy, że Pan jeszcze nie jest moim pasterzem. Jedyne zastrzeżenie mam do tłumaczenia. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Bo dla mnie Jezus jest arcymistrzem savoir-vivre i jestem pewien, że powiedział Ojciec i ja jedno jesteśmy. Nie wymieniłby siebie na pierwszym miejscu. To jest chyba błąd tłumaczenia. Tyle z mojej strony. Dziękuję i szczęść Boże.
Bardzo dziękuję, panie Pawle, też za pana refleksję. No, Jezus, dobry pasterz, mówi o sobie, że zna swoich. Być znanym przez Jezusa oznacza też nasze błogosławieństwo, nasz związek z Jego osobą. Jezus zna tylko tych, których kocha, tych, którzy do Niego należą, a więc swoich. On zna nas jako tych, którzy się zatracili, jako grzeszników potrzebujących łaski i ją otrzymujących, ale jednocześnie zna także jako swoje owce. Na tyle, na ile jesteśmy mu znani, na tyle też on daje nam poznać także nam, a my z kolei go znamy jako tego, do którego należymy. I dobry pasterz, bo dziś to jest ten obraz, na którym chcemy zatrzymać nasz wzrok, zna swoje owce i tylko je, ponieważ one do niego należą. Dobry pasterz i tylko on zna swoje owce, ponieważ on jeden wie, kto należy do niego na wieki. A znać Chrystusa oznacza znać Jego wolę względem nas i z nami i wypełniać ją. To oznacza też kochać Boga, ale i braci. Błogosławieństwem Ojca jest znać Syna jako Syna i błogosławieństwem Syna jest znać Ojca jako Ojca. Ta wzajemna znajomość nazywa się miłością i jednością. Podobnie też błogosławieństwem Zbawiciela jest znajomość grzesznika jako nabytej własności, a błogosławieństwem grzesznika jest znajomość Jezusa jako Zbawiciela. I z tej racji popatrzmy, że Jezus jest związany z Ojcem i ze swoimi poprzez więź miłości, wzajemne poznanie. I dobry pasterz może oddać swoje życie za owce i posiąść owczarnię jako swoją własność na całą wieczność. Kościół wywołuje, popatrzmy dziś przed nami, ale to jest ten obraz, który rozważamy z racji Niedzieli Dobrego Pasterza, prawdę o Dobrym Pasterzu wielokrotnie. W dniu dzisiejszym słyszymy również te słowa, jakie Chrystus powiedział o sobie. Ja jestem Dobrym Pasterzem, znam owce. W szczególny sposób Chrystus ukrzyżowany, zmartwychwstały, poznał każdego z nas i każdego zna. I nie jest to tylko wiedza taka zewnętrzna. Chrystus, dobry pasterz, zna każdego z nas inaczej. Mówi w dzisiejszej Ewangelii słowa niezwykłe na ten temat. I przy całej chwiejności losu ludzkiego, mojego, twojego, przy słabości ludzkiej woli, ludzkiego serca. Kościół także nam dzisiaj proponuje, by patrzeć na tę potęgę, na tę moc Boga, tego, który nas zna. Staliśmy się na nowo Jego własnością za sprawą tej miłości, która nie cofnęła się przed hańbą krzyża, aby móc zapewnić wszystkim ludziom, że nikt was nie wyrwie z mojej ręki. Tylko Chrystus jest bramą, która prowadzi do zbawienia. On pozostawił nam wzór, abyśmy szli Jego śladami. Nie szukajmy innych pasterzy, ale odważnie trwajmy przy naszym Zbawicielu. On zawsze jest przy nas i przez niego Bóg błogosławi nam i całemu światu. Bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję też i za Państwa głosy. To była audycja Szukając Słowa Bożego. Rozważaliśmy teksty liturgiczne z czwartej niedzieli Wielkanocnej, niedzieli Dobrego Pasterza.